Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Niezależnie od tego, jak długo zajmujesz się produkcją wideo, to istnieje szansa, że popełniasz błędy, które negatywnie wpływają na Twoją codzienną pracę lub efektem motyla odbijają się na całej branży. Jakie to są błędy? W tym odcinku omawiamy 8 błędów, które prawdopodobnie popełniasz jako filmowiec.
No to zacznijmy od punktu pierwszego, jakim jest uzależnienie jakości produkcyjnej tylko od sprzętu, który posiadamy lub chcielibyśmy posiadać.
Tak, i myślę, że praktycznie każdy z nas w swojej karierze się spotkał z sytuacją, w której klient czy jakaś osoba postronna do nas podeszła i powiedziała, że robisz super filmy, bo twój aparat czy twoja kamera robi świetne filmy, czyli takie troszeczkę błędne postrzeganie tego, że im będę miał lepszy obiektywnie sprzęt, tym ja tym sprzętem będę robił lepsze filmy. I ja też na bazie swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie się spotkałem z tym, że ktoś ma bardzo dobry sprzęt, a no, robi bardzo przeciętne filmy z różnych powodów i sytuacja też jest często odwrotna, czyli ktoś ma, można powiedzieć, przeciętny sprzęt, a robi te filmy naprawdę mega dobre, nie? I to jest chyba najważniejszy grzech osób, które dopiero zaczynają przygodę z filmowaniem, że właśnie uzależniają jakość produkcyjną swoich filmów od sprzętu. I myślę, że dobrą analogią jest auto. To, że sobie kupisz superkara, nie oznacza, że będziesz nagle robił świetny czas na torze, nie? Bo to jednak wymaga doświadczenia, wiedzy, praktyki i tak dalej.
Wrócę jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś odnośnie podchodzenia przez klienta czy kogokolwiek innego postronnego do ciebie i mówienia, że ale fajne rzeczy robi ten aparat, czy robisz też zdjęcia, czy wideo, to jest akurat nieistotne. I powiem szczerze, że ja wideo zajmuję się już od jakiegoś czasu, myślę, że będzie to między, nie wiem, 6, 7, 8 lat, a po dziś dzień podchodzą do mnie ludzie i właśnie mówią, że ale fajny film zrobił ten aparat, albo ale fajne zdjęcie zrobił ten aparat. Na samym początku, kiedy jeszcze niewiele umiałem, ale już myślałem, że coś tam potrafię, gdzieś tam to mnie triggerowało i osobiście dotykało, że ktoś podchodzi i mówi, o, ale fajne rzeczy zrobił ten aparat. A ja wtedy, ja pierdziele, przecież to nie aparat robi, tylko ja robię, masz ten aparat, zrób coś takiego podobnego. Nie, nie, ja nie umiem. No właśnie. I to jest ta sytuacja, która była mocno triggerująca. A odnośnie chęci pozyskiwania coraz to lepszego sprzętu w zamyśle takim, że będę robił lepsze wideo, myślę, że taką złą rolę odgrywają tutaj kanały na YouTubie, które to co chwilę wyrzucają jakieś nowe rzeczy, wychodzą nowe aparaty, czy to jest jakaś kamera sportowa, czy to jest jakiś aparat z portfolio największych producentów i tak dalej. I główni influencerzy, można powiedzieć, tego rynku robią zaraz jakieś recki, jakieś pierwsze wrażenia i tak dalej, pokazują, co można zrobić tym aparatem. Jak gdyby nie mówiąc tego, że no, ja nie tylko robiłem to tym aparatem, ale też pięknie poświeciłem, znam się na tym, mam doświadczenie 15 lat i tak dalej. Oni tego jak gdyby nie mówią, no bo wiadomo, że zostali gdzieś tam albo wynajęci, opłaceni, albo długo współpracują z daną firmą i mówią, że to zdjęcie, ten film zrobił ten aparat i ty już taki zahajpowany, o ja, ty, ale super zdjęcia, ale super film robi ten aparat, a mój robi taki przeciętny, nie? A tak na dobrą sprawę, to, że ten aparat robi taki przeciętny materiał, to nie zawsze do końca jest wina tego aparatu, a osoby się nim posługującej. Także zwróćmy na to uwagę, że filmy na YouTubie, czy też artykuły gdziekolwiek pisane niejednokrotnie, czy tam na Instagramie, Reelsy, cokolwiek tam się ogląda, są robione no, w jednym celu, po to, żeby sprzedać.
Tak, one w ogóle napędzają ten cały tak zwany gear porn, nie? Czyli tą naszą ciągłą pogoń za nowszym, lepszym w cudzysłowie, ponieważ nowsze nie zawsze jest lepsze. To jest akurat taka nietypowa branża, że no wciąż jest wielu filmowców, mówię tutaj o takich, którzy produkują filmy do kina, którzy pracują na sprzęcie, który ma czasami naście lat, bo chcą użyć tego konkretnego sprzętu, żeby osiągnąć konkretny efekt. I to też jest bardzo ważne, to, żeby zawsze gdzieś tam filtrować dobór sprzętu przez nasze realne potrzeby, a nie dlatego, że coś jest trochę nowsze, nie?
Powiedziałeś o tym gear porn, to gdzieś tam z tyłu głowy mi właśnie siema, ja ciągle tutaj jestem i mam ochotę, żebyś kupił to i to, bo oczywiście moja lista chętnych rzeczy do zakupu jest długa, ale im dłużej lat w czymś się siedzi, czy to jest fotografia, czy nie wiem, chociażby produkcja schodów, to masz gdzieś tam w głowie, że są rzeczy, których potrzebujesz, a są rzeczy, których całkowicie nie potrzebujesz. Ten filtr jest bardzo dobry, bo dzięki niemu jesteś w stanie realnie określić, na co wydasz albo na co nie wydasz swojego hajsu. I to jest bardzo ważne, żeby nie wyciszać tego filtra, ani też go nie zmieniać, a najgorzej jest, kiedy go wyłączysz.
Ja bym nawet powiedział, że są rzeczy, które potrzebujesz i są rzeczy, które chcesz. Od tej strony, jak na to spojrzymy, to każdy z nas teraz może sobie zrobić rachunek sumienia, ponieważ jak się szykowaliśmy do tego odcinka i odczytaliśmy sobie na głos ten konkretny punkt, to z twoich ust padło, kto z nas nie był w tym miejscu.
Oczywiście.
I to jest zupełnie naturalne, że rozpoczynając jesteśmy strasznie nahypowani na sprzęt, bo sprzęt. Jest to jeden z tych najbardziej sexy elementów naszej pracy, że to jest coś, co nas fascynuje, cała technologia wokół tego, rozwój tego rynku i to jest mega fajne i nikt z nas tego nie neguje, tylko no, trzeba gdzieś tam twardo stąpać po ziemi i sobie przede wszystkim zdawać sprawę z tego, bo to jest bardzo ważna rzecz, zdawać sobie sprawę z tego, że sprzęt to jest tylko jakiś procent efektu, który się osiąga. Bo chwilę temu mówiłeś właśnie, że ta osoba, która robi recenzję sprzętu, tu poświeciła, tutaj wykadrowała i tak dalej. A skoro już tak mówimy o tym sprzęcie, to możemy sobie przejść do kolejnego punktu, czyli do kolejnego błędu, który jest mi dość szczególnie bliski, dlatego że przez ostatni rok przeszkoliłem na żywo około 150 osób, więc no, mówiąc wprost, mam realny i naprawdę duży przekrój różnych potrzeb lub różnych wyobrażeń na temat swoich potrzeb. I to jest, myślę, dość ważne, żeby umieć to rozróżnić, właśnie żeby nie działać na bazie FOMO i hype'u. I jaki z tego wniosek tak naprawdę wychodzi? Taki, który najbardziej jest widoczny i odczuwalny, to jest to, że strasznie dużo osób nie ma absolutnie żadnego problemu, aby wydać kolejne 5 tysięcy na kolejny obiektyw, który najprawdopodobniej wyląduje na półce i będzie się kurzył po kilku tygodniach czy miesiącach, a mają strasznie duży problem z tym, żeby wydać 2 tysiące na warsztaty, na szkolenie, na jakiś kurs, pojechać na event, bo to też nie mówię, że trzeba od razu wydawać tysiące na kursy, ale wystarczy wydać kilkaset złotych na paliwo, na bilet, na hotel, przejechać się na event jakiś, bo takich jest w Polsce coraz więcej, są raz na kilka miesięcy i tam po prostu poznać ludzi, pogadać z nimi, się wymienić doświadczeniem i poznać ich punkt widzenia, bo to naprawdę otwiera głowę. I mówię to też ze swojego doświadczenia, ponieważ bywam na takich eventach i faktycznie to potrafi zmienić postrzeganie i też bardzo często się spotykam z takim powiedzeniem, że ktoś do mnie przychodzi na moje szkolenie lub na warsztaty i po nich mówi, wyprostowałeś moje myślenie. I to jest taka, można powiedzieć, nagroda mentalna. No i mam nadzieję, że będzie to właśnie szło w tą stronę, że coraz więcej osób będzie miało taki mniejszy wewnętrzny opór przed rozwojem za pieniądze, a nie tylko się skupiało właśnie na tym sprzęcie.
Jeszcze kontynuując ten temat płatnych szkoleń, to ja mam takie wrażenie, że dużo łatwiej jest wydać ludziom pieniądze na rzecz materialną, namacalną, którą już mają i jak gdyby nie muszą nic więcej zrobić, bo oni już to nabyli, oni już to mają, to jest fizyczne, patrzą na to i to jest, mówię tutaj o tym aparacie, obiektywie i tak dalej, a wiedza, którą muszą zdobyć, jest czymś, co muszą zrobić, czyli jak gdyby włożyć w to dużo więcej pracy, żeby wyciągnąć z tego jakiś efekt, a tutaj sobie kupią aparacik, co sobie kupią obiektywik, gdzieś tam z tyłu się połechtają tym gear porn, o którym mówiliśmy jeszcze przed chwilą, a też przy okazji no już zrobiłem dużo, bo kupiłem coś lepszego i na pewno teraz będę lepszym filmowcem. A no okazuje się tak, że to szkolenie, które było powiedzmy równowarte twojego zakupu, dałoby ci dużo, dużo więcej, bo nagle byś zobaczył, że tym obiektywem, aparatem czy czymkolwiek innym jesteś w stanie zrobić nawet lepsze rzeczy z tą wiedzą, którą nabyłeś, niż po zakupie jakiegoś niby lepszego obiektywu.
Tak, i z mojej obserwacji wynika, że naprawdę niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że to jest branża ekspercka, że ona jest bardzo specjalistyczna i myślę, że to w dużej mierze właśnie wynika z efektu Dunninga-Krugera, czyli z efektu, który mówi, że im mniej wiesz, tym myślisz, że wiesz więcej, czyli nie wiesz, ile jeszcze nie wiesz. I zawsze tak troszeczkę się śmieję pod nosem, że jakoś ludzie nie mają absolutnie problemu z tym, że chirurg, żeby zostać chirurgiem, no musi zrobić szkołę, musi zrobić jakąś praktykę, to samo prawnik, to samo jakiś inny specjalista, a z jakiegoś powodu myślą i bardzo wierzą w to, że po prostu mogą wejść w branżę bardzo ekspercką z dnia na dzień, ponieważ właśnie uzależniają wszystko od sprzętu, czyli tak naprawdę teraz się troszeczkę powtarza to, o czym mówiliśmy przez ostatnie kilkanaście minut.
I też tutaj chciałbym poruszyć taki pewien ciekawy wątek. Ja podczas wycen z klientami spotykałem się z czymś takim jak dlaczego tak drogo. Myślę, że wszyscy, którzy są w tej branży, niejednokrotnie usłyszeli to pytanie od klienta, dlaczego tak drogo. I właśnie, dlaczego pada to pytanie? Otóż sami klienci, czyli można powiedzieć ludzie żyjący wokół nas, wszyscy inni nie zajmujący się wideo, nie wiedzą, że to jest trudne, że to jest coś, czego trzeba się nauczyć, to jest coś, co wymaga dużo praktyki, żeby robić to w sposób dobry, profesjonalny i żeby efekty przede wszystkim były odpowiednie do zamierzeń klienta. I później my, ludzie, którzy chcemy wejść w tą branżę, również tak myślimy. A przecież to jest takie łatwe, wszyscy naokoło mówią, że to jest łatwe, że wystarczy kupić sprzęt, o czym przed chwilą mówiłeś i już nagrywamy. I z tego miejsca chciałbym zaprosić Was do odcinka, czy filmowanie jest łatwe.
Tak, bo w tym odcinku bardzo mocno rozwijamy ten temat i tam właśnie pada ten taki legendarny przykład, że jest szwagier, kupmy sobie po aparacie, róbmy śluby, bo przecież to jest łatwe, jest duża kasa, tak dalej, tak dalej. Także jeszcze raz z tego miejsca zapraszamy Was do odsłuchania tamtego odcinka. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to doświadczenie z moich warsztatów, które absolutnie mnie wryło w podłogę. I to jest, uważam, dla mnie najcenniejsza rzecz, jaką w ogóle wyciągnąłem właśnie z tego, że szkolę ludzi nie tylko online, ale też bardzo dużo offline, czyli na żywo, to jest to, że na moje warsztaty, co jest ogólnie bardzo dobre, że ktoś się zdecydował, żeby się rozwijać, przychodzą osoby, które są w branży wiele lat. Czasami też bywa, że są w tej branży dłużej niż ja, a absolutnie nie mają podstaw. I to pokazuje nam takie, można powiedzieć, dwie ścieżki. Że można nie umieć tego, co się robi i z tego żyć. To jest chyba dobra
tylko
wiadomość.
Nie wiem, czy teraz powinieneś to mówić, bo zaraz poszerzy się grono tych, którzy skoro on tak powiedział, skoro zarabiają, no to ja wjeżdżam.
Tak, no bo też myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na rynku dla każdego jest miejsce i nie ma absolutnie nic złego w tym, że nawet jeżeli robimy to naprawdę źle, ale jesteśmy w stanie to sprzedać za kwotę, która nas jako twórcę satysfakcjonuje, no to okej, róbmy to. To jest jakby sprawa tej konkretnej osoby. Natomiast no, też nie ukrywajmy, że bardzo źle wpływa na sam rynek, ponieważ z tego powodu klienci mogą mieć bardzo zaniżone oczekiwania, ale też jednocześnie mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, ile kosztuje wyprodukowanie dobrego filmu. Jako dobrego oczywiście mam na myśli wyprodukowanego co najmniej poprawnie. I też myślę, że nie możemy winić takich osób, bo właśnie one są na tym etapie, że nie wiedzą, czego nie wiedzą, a skoro tego nie wiedzą, no to myślą, że wiedzą już wszystko, więc nie mają w sobie takiej motywacji, nie mają takiego impulsu, takiej iskry, która właśnie pchnęłaby te osoby do tego, aby zaczęły się rozwijać. I też to poniekąd na pewno trochę wynika z tego, że najzwyczajniej w życiu nie każdy ma do tego oko. Naprawdę bardzo dużo osób ma realny problem z obiektywną oceną dwóch ujęć, gdzie jedno jest fatalne, drugie jest profesjonalne, tak to ujmę. I dla nich to jest to samo, nie? I skoro ktoś cierpi na daltonizm tego typu, no to troszeczkę jest jego problem, nie? Natomiast myślę, że też w dużej mierze to wynika z czegoś, z czym ja bardzo walczę już od kilku lat, to jest YouTube. Dlatego, że YouTube jest fantastycznym miejscem dla takich ludzi jak my, ponieważ oczywiście się opiera na obrazie, na wideo i tak dalej. Tylko niestety YouTube ma tą bardzo ciemną stronę, która sprawia, że sporo osób wynosi z niego rzeczy nieprawdziwe, rzeczy błędne i złe nawyki i potem bardzo trudno właśnie jest te osoby w cudzysłowie naprostować, ale to nie jest ich wina. Właśnie to jest wina tego, o czym mówimy tak naprawdę przez cały ten odcinek. Czyli ktoś nie wie, że nie wie, więc myśli, że wie wszystko, więc ja zacznę robić YouTube'a i będę uczył innych. Efekty są takie, jakie są. Natomiast ta druga strona YouTube'a, ta dobra, wymaga stety, niestety od nas tego, abyśmy mieli wiedzę przynajmniej podstawową. Ponieważ ta podstawowa wiedza pozwoli nam na starcie odfiltrować to, czy ktoś jest kompetentny. Ten ktoś, czyli jak ja ich nazywam, YouTube'owy filmowiec. To są bardzo często osoby, które w życiu nie były na planie. Tutaj taki mój apel, taki można powiedzieć bardzo prywatny do wszystkich naszych słuchaczy. Rozwijajcie się, ale róbcie to rozsądnie. Nabądźcie z wiarygodnego źródła silne fundamenty, silną podstawę, a potem uwierzcie mi na słowo, że po prostu będzie wam lżej.
Ja do YouTube'a mam taki stosunek, że oczywiście na początku swojej drogi oglądałem mnóstwo filmów. Oglądałem mnóstwo filmów ogólnikowych. I oczywiście w tych ogólnikowych filmach padały również różne zagadnienia, których nie rozumiałem, ale też nie zamierzałem się jak gdyby w nie wgłębiać, nie myślałem o tym, bo tak jak powiedziałeś, nie wiedziałem, że nie wiem i po prostu jeden ogólnikowy film, drugi ogólnikowy film i tak się oglądało te filmy, próbowało się coś robić, ale wiecznie coś w tym obrazie gdzieś tam nie grało i nie wiedziałem, z czego to wynika, no przecież zrobiłem tak, jak on mówił i tak dalej, i tak dalej. A teraz dla mnie YouTube to jest tylko i wyłącznie wyszukiwanie wiedzy eksperckiej. Czyli jeżeli ja mam z czymś problem, to dokładnie szukam rozwiązania tego problemu. Innymi słowy, nie oglądam 15 ogólnikowych filmów i gdzieś tam to znajdę, tylko dokładnie wiem, czego mi potrzeba, wpisuję daną frazę w wyszukiwarce i tego szukam. I przede wszystkim zawsze, czy ja coś czytam, czy oglądam, czy cokolwiek innego, czy słucham, ja informacje, które ktoś próbuje mi przekazać, zawsze weryfikuję. Nigdy nie jest tak, że zostawiam to sobie w głowie, a skoro on tak powiedział, to robię. To jest problem ogólnie całego influencerstwa, które teraz ma miejsce i to jest zupełnie inny temat na zupełnie inny odcinek, który można by się było rozwlekać przez 3 godziny o tym, mówić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ale główne przesłanie, które chciałbym tutaj rzucić, podsumowując ten punkt, to po prostu miejmy pokorę do tego, co robimy.
To skoro już tak bardzo się wyżyłem, to możemy przejść do rzeczy bardziej przyziemnych, a dokładniej do światła. I to też jest błąd początkujących i on w sumie znów się odnosi bezpośrednio do sprzętu, czyli inwestujemy na początku swojej drogi więcej bądź mniej, ale wciąż inwestujemy głównie w sprzęt nagrywający, całkowicie bagatelizując wagę światła. A gdybyśmy mieli właśnie te fundamenty, o których było chwilę temu, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że światło jest absolutnie jest wszystkim, ponieważ światło nam tworzy obraz, tworzy nam kształty, tworzy nam po prostu wszystko.
Tak, wszystko to, co widzi sensor, aparatu, kamery, czy cokolwiek innego, czym dotykamy, to jest światło. Spróbujmy wyłączyć wszystkie światła i zobaczmy, co nagramy. I tak, odpowiedz mi na pytanie, kiedy ty kupiłeś swoje pierwsze światło? Jak zacząłeś filmować? Czy było to może od razu równo z aparatem, chciałeś mieć światło, bo wiedziałeś w ogóle po co jest to światło, czy gdzieś może obejrzałeś jakiś film i mówiłeś, o kurczę, to takie okrągłe światło, którym się świeci na twarz, mam na myśli taki Ring Beauty, chyba coś tam, czy on mi wystarczy, ale on jest dobry, no to ja go wezmę razem z aparatem, powiedz mi jak było?
Tak, bardzo często się spotykam z tym, że jak kogoś konsultuję, to dostaję właśnie linki do tych ringów, nie? Czyli najgorsza opcja, jaką tylko można wybrać. Natomiast tutaj dokładnie wystąpiło to, o czym mówimy, czyli najpierw miałem sprzęt nagrywający, w drugiej kolejności miałem światło, tylko u mnie to troszeczkę też wynikało z tego, że ja na początku nagrywałem tylko na dworze, tylko przy świetle naturalnym lub zastanym, więc tego światła takiego, można powiedzieć, kontrolowanego nie potrzebowałem, bo ja na początku robiłem po prostu pierdoły. Natomiast faktycznie tak było, że najpierw sprzęt, potem światła i na początku oczywiście te światła były bardzo złej jakości i to jest właśnie też taki podbłąd tego błędu, czyli okej, już jestem na etapie, w którym zdaję sobie sprawę z tego, że światło jest ważne, że powinienem inwestować w światło, czyli w lampy, w modyfikatory i tak dalej, ale na początku kupuję najtańsze, jakie się da, nie?
Tak.
Świeci? Świeci.
Świeci, nie?
Czego nie rozumiesz?
Aparat 27 tysięcy kupiony, do tego szkło za 15 i światło oczywiście, że wezmę za 300 zł. Także jak gdyby to
żarówka
tak...
z parasoleczką, tak wszystko jest. Się zgadza.
Także to tak pięknie razem gra. Oczywiście tutaj też o tych światłach mówimy nie w kontekście takim, żeby zawsze musieć kupować te światła, nie wiadomo po co i na co. Trzeba zawsze się zastanowić, co jest potrzebne, no bo tak jak powiedziałeś, jeżeli nagrywasz wszystko na dworze, no to to światło nie jest ci zawsze potrzebne, chyba że to jest, wiadomo, profesjonalny plan, chcesz mieć pełną kontrolę nad światłem i tak dalej, ale nie o tym jest ten odcinek. Ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób użyć tego światła, nawet światła, które mamy, tak zwanego światła zastanego, czy jest to światło z żarówek, które mamy wokół, czy jest to światło po prostu gdzieś na dworze. Jeżeli będziemy mieli wiedzę, w jaki sposób używać tego światła, w jaki sposób je dyfuzować, może w jaki sposób je odbijać, w jaki sposób ustawić naszego aktora, żeby to światło rysowało jego twarz, a nie jakieś po prostu było płaskie, kiedy warto nagrywać określone sceny, kiedy wręcz nie należy tego robić, no to wtedy będziemy mieli to ujęcie super, nawet pomimo tego, że nie dysponujemy światłami, czy tam stałymi, czy jakimikolwiek innymi.
I tutaj w sumie zrobiłeś znowu krok w tył, czyli cofamy się do fundamentów, tak? Czyli do wiedzy, do podstaw, które trzeba mieć, aby wykorzystywać narzędzia, a takim narzędziem między innymi jest światło, nawet te, które nam świeci pięknie za oknem. I podsumowując już ten błąd, czyli bagatelizowanie światła, i tutaj mamy na myśli to, aby możliwie od samego początku kupować dobrej jakości światła, które realnie spełniają nasze potrzeby. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy to zrozumiałem, kiedy się tego nauczyłem, kiedy tego doświadczyłem, to kupiłem lampy, które mi służą do dzisiaj, czyli wydałem raz trochę więcej na naprawdę sensowny set i on dla mnie pracuje już kilka ładnych lat. Więc najpierw światło, a potem sprzęt. Lepiej kupić na początku sprzęt w cudzysłowie średniej jakości, ale wydać trochę więcej na dobre światło, ponieważ z tego sprzętu średniej jakości wyciągniemy znacznie więcej niż z kosmicznej, najlepszej na świecie kamery po prostu bez światła.
I tutaj jeszcze od siebie chciałbym coś dodać. Mówiąc dobrej jakości światła, nie mamy tu na myśli świateł za nie wiadomo jakie pieniądze, najwyższej klasy i tak dalej, tylko dobre specyfikacyjnie światła, czyli wyszukajcie sobie, co to są te wszystkie współczynniki, które są istotne w świetle, co w ogóle ważnego jest, żeby twoje światło miało, i wtedy dokonaj odpowiedniego zakupu. Dzisiaj mamy dostęp do naprawdę bardzo wielu firm, które robią bardzo dobre światła w naprawdę przystępnym budżecie. Ale nie tylko światłem cały film żyje. Również istotny jest dźwięk, który naprawdę u bardzo, bardzo wielu filmowców jest bagatelizowany na rzecz właśnie lepszego sprzętu, czy też to jest aparat, czy to jest obiektyw, czy to jest cokolwiek innego. A tak na dobrą sprawę, kiepskiej jakości, jakości mam tutaj na myśli, kiepskim obrazie film będzie dał się obejrzeć, jeżeli audio będzie przynajmniej poprawne.
Bo jak spojrzymy na tą całą sytuację z góry, no to dostrzeżemy to, że film tak naprawdę w połowie składa się z obrazu, a w drugiej połowie z dźwięku. Więc dlaczego większość z nas olewa ten dźwięk? Pewnie dokładnie z tego samego powodu, z którego olewamy światło. Skupiamy się na kamerze i na aparacie i na obiektywie, ale całkowicie ignorujemy fakt, że lepiej mieć jakikolwiek mikrofon niż żaden, a jeszcze lepiej mieć taki, który jest dobry, niż który jest przeciętny lub kiepski.
Ja jeszcze dodałbym tutaj, że poza zakupem odpowiedniego mikrofonu, czy też jakiegokolwiek interfejsu, należy zwrócić uwagę na tak zwaną higienę akustyczną, higienę dźwięku w miejscu, w którym nagrywamy. Czy po pierwsze, nie ma tam żadnego echa, które będzie nam przeszkadzać, jeżeli to echo występuje. Przestawmy trochę nasz plan, spróbujmy w jakikolwiek sposób zniwelować to echo, po to, żebyśmy później nie mieli dodatkowych problemów postprodukcji. Oczywiście są jakieś tam wtyczki, są jakieś sposoby do tego, żeby to echo gdzieś tam wyciąć, ale nie zawsze uda nam się to echo idealnie wyciąć i pojawiają się jakieś niechciane efekty na naszym nagraniu. Kolejną rzecz. Przeważnie nagrywamy u klienta, gdzieś w jego pomieszczeniach, w jakimś biurze, magazynie, czymkolwiek, i może się zdarzyć tak, że w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, chodzi jakaś drukarka, jakiś wiatrak, może klimatyzacja, i na pierwszy rzut ucha, że tak to powiem, tego nie słyszymy, ale jeżeli wepniemy słuchawki do aparatu, kamery, czegokolwiek innego, czy też rejestratora, no to może okazać się, że nasz mikrofon w naszym urządzeniu słyszy to doskonale i będzie nam to przeszkadzało w dostarczeniu prawidłowo brzmiącego wideo. Dlatego zwróćmy na to uwagę, żeby pozbyć się rzeczy, które mogą gdzieś tam wpływać na jakość dźwięku w naszym wideo. I też bardzo często spotykam się z czymś takim, że inni pracownicy tego biura, czy też pomieszczenia, w którym się znajdujemy u klienta, nie są poinformowani, że dzisiaj albo w tej chwili jest coś nagrywane i potrafią gdzieś tam nam wejść, potrafią trzasnąć drzwiami, potrafią być głośno zaraz za drzwiami i oczywiście, tak jak poprzednio, wpłynie to negatywnie na nasz dźwięk w naszym wideo. Dlatego też zwróćmy uwagę na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli zadbajmy o to, żeby w pomieszczeniu było najmniejsze echo, jakie jest tylko możliwe, żeby nie chodziły żadne sprzęty biurowe, żeby na czas nagrania wyłączać klimatyzację, żeby zamknąć okno, bo oczywiście z ulicy również dochodzi co? Dźwięk. A także, żeby powiadomić innych pracowników, że dzisiaj albo na chwilę obecną prowadzone są nagrania i prosi się o ciszę na planie.
A skoro już mowa o powiadamianiu pracowników, to myślę, że możemy sobie płynnie przejść do kolejnego błędu, jakim jest całkowite bagatelizowanie preprodukcji. Preprodukcji, czyli oczywiście przygotowania się do planu, ustalania wszystkich najważniejszych rzeczy z klientem, organizacji tego planu i tak dalej. No i myślę, że nie musimy się jakoś szczególnie rozwodzić nad preprodukcją, ponieważ pewnie każdy z nas wiesz, czym to się je. Natomiast jeżeli nie, to z tego miejsca zapraszam Was do odcinka pod tytułem Jak uniknąć poprawek w projekcie wideo. Tam kładziemy nacisk bardzo mocno na preprodukcję.
No i przejdźmy teraz do drugiej, w cudzysłowie, gałęzi, na której siedzi nasza firma i zwróćmy uwagę na to, by samemu jej nie podcinać, a mówię tutaj o rozwijaniu innych kompetencji związanych z prowadzeniem biznesu.
I to wbrew pozorom jest bardzo ważna rzecz, tak naprawdę jest to fundament naszej działalności jako na przykład freelancera, no bo musimy prowadzić firmę, musimy mieć księgowość, musimy robić marketing, który pozyska nam klientów, no bo jak nie będziemy tego robić, nie będziemy mieli klientów, nie będziemy mieli pieniędzy, więc nasza firma upadnie. Także tutaj jest bardzo ważne to, aby gdzieś tam przez cały czas, przynajmniej na jakimś minimalnym poziomie, orientować się, jak to wszystko działa.
I tutaj przychodzi mi dobra analogia do tego, co powiedziałeś. Otóż, jeżeli w ciemnym pomieszczeniu będziesz puszczał oczko do dziewczyny, która ci się podoba, to ona nie będzie wiedziała, że puszczasz to oczko, bo nie będzie tego widziała. I tak samo, jeżeli robisz dobre wideo, a nie będziesz tego w żaden sposób reklamował, nie będziesz nigdzie ogłaszał, że robisz dobre wideo, nie będziesz nigdzie tego pokazywał, no to niestety nie pozyskasz tych klientów, ponieważ ci klienci nie będą wiedzieć o tym, że ty w ogóle robisz wideo.
Ja zawsze powtarzam, że możesz być najlepszym specjalistą, fachowcem, ekspertem, robić najlepsze rzeczy na świecie, tak że zmiatasz konkurencję po prostu z tego świata, ale wiesz to tylko ty, to tak naprawdę nic nie potrafisz, no bo nikt o tym nie wie, nie? Dlatego bardzo ważne jest to, aby cały czas rozwijać kompetencje biznesowe i marketingowe, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt nie zrobi tego za nas.
Oczywiście w idealnym świecie możemy tę pracę delegować, możemy zatrudnić sobie kogoś i oczywiście wszystkim życzę czegoś takiego, że po, nie wiem, roku czy dwóch działalności już mogą pozwolić sobie na to, żeby mieć takiego pracownika, czy też oddać to do jakiegoś zewnętrznego bytu i chociażby, żeby ciebie rozliczał, chociaż to jest taka rzecz, którą przeważnie robimy w samym początku, ale są też inne, do których możemy jak najbardziej użyć delegowania, a dla tych, którzy myślą dopiero o rozpoczęciu jakiejkolwiek działalności, bo są powiedzmy na etacie, ale tak się zajawili tym filmowaniem, czy tak się zajawili robieniem zdjęć, że myślą o wejściu full time w to i założeniu firmy i tak dalej, no chciałbym powiedzieć, że będziesz dużo więcej czasu poświęcał na te rzeczy biznesowe, o których wspomniałeś przed chwilą, marketingowe i tak dalej, niż na produkowaniu tego, co tak naprawdę lubisz. I warto się zastanowić, czy aby na pewno nie będzie tak, że te wszystkie inne rzeczy związane z prowadzeniem działalności przyćmią te rzeczy związane z tym zajawkowym filmowaniem i to filmowanie gdzieś tam ci zbrzydnie.
Ja myślę, że to jest taka rzecz, że nie powinniśmy sobie odpowiadać na pytanie, czy tylko kiedy. Na pewno zbrzydnie. Ja to osobiście robię tyle lat i bardzo często jest tak, że wstaję rano i sobie myślę, okej, dzisiaj nagram coś tam, tutaj przygotuję coś tam, a potem dostaję takiego strzała od rzeczywistości, stary, spokojnie, tam przyhamuj, musisz odpowiedzieć na 15 maili, wysłać kilka próśb o zapłacenie faktury, wysłać faktury do księgowej i się okazuje, że ja zamiast właśnie wytwarzać, być tym kreatywnym, to siedzę i pracuję po prostu w swojej firmie. Natomiast pamiętajcie o tym, że to nie jest droga ostateczna, ponieważ jest to w zupełności naturalne, że sporo z nas albo się do tego nie nadaje, albo nie chce tego robić i wtedy poszukajcie pracy w jakimś domu produkcyjnym, ponieważ dom produkcyjny wam to wszystko dostarczy i w cudzysłowie zrobi to za was, a wy będziecie się spełniać w swojej pracy. Natomiast z drugiej strony też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że będziecie pracować u kogoś.
I czasem może być tak, że nie będziecie zgadzać się z wizją reżysera, który tam będzie i będziecie robić rzeczy, które jak gdyby nie współgrają z waszą po pierwsze estetyką, po drugie z waszą wizją i no niestety będziecie się męczyć, ale tak jest chyba w każdej pracy, którą wykonuje się z jakiegoś przymusu tudzież z obowiązku.
Ogólnie w naszej branży chyba jest tak, że rzeczy dla pieniędzy robi się takich, których normalnie w życiu by się nie robiło.
To prawda.
Które się nie podobają, których się nie chce robić, a te takie najfajniejsze, które gdzieś tam łechtają nasze ambicje, to są te rzeczy, które robimy właśnie w swoim wolnym czasie.
Z własnego budżetu.
Tak, dokładnie. No ale no, jest jak jest. Także trzeba też brać po prostu tą rzeczywistość, jaką jest, a sama świadomość, że jest jak jest, sprawi, że nam po prostu będzie dużo, dużo lżej.
I czasem błędnie myślimy, że żeby było nam lżej, wrzucamy nasze zdjęcia, nasze prace, nasze wideo na różne platformy social media, jak na przykład Instagram.
I to jest kolejny błąd, który mamy na swojej liście, ponieważ obaj zgodnie uważamy, że prowadzenie profilu na Instagramie czy kanału na YouTubie niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem i już śpieszę wytłumaczyć, dlaczego tak uważam. Bo bardzo często się spotykam z tym, że ludzie, którzy właśnie robią zarobkowo zdjęcia czy filmy, publikują swoje prace na przykład lub prowadzą jakieś merytoryczne kanały na YouTubie z przekonaniem, że to będzie narzędzie, że to będzie lewar do tego, aby właśnie pozyskiwać nowych klientów. Ale zapominają o tym, że tworzą treści, które tak naprawdę są stworzone dla ich konkurencji, ponieważ tworzą treści na przykład o sprzęcie, tworzą treści o tym, jak coś zrobić w montażu i tak dalej, licząc na to, że dzięki temu pozyskają nowych klientów, a no niestety to tak nie działa, ponieważ klient takich rzeczy nie szuka. To nie są treści skierowane do klienta, do naszej tak zwanej buyer persony i po prostu te treści ich nie obchodzą. Takim żywym przykładem jest to, że jeżeli ktoś robi filmy ślubne, prowadzi Instagram i tam je publikuje, to na 99% jest obserwowany przez innych filmowców ślubnych, a nie przez swoich klientów.
I branża ślubna jest tutaj idealnym przykładem, bo oczywiście ja się z niej wywodzę, znam bardzo dużo filmowców ślubnych, czy też fotografów i wygląda to w ten sposób, że oni sami nawzajem siebie obserwują i gdzieś tam podpatrują te swoje sztuczki, czy też techniki, które kto inny używa. Zobaczy, że pod danym zdjęciem, czy pod jakimś tam reelsem, wideo, czymkolwiek innym jest dużo jakichś tam wyświetleń, dużo polubień i tak dalej, no to gdzieś sobie tak myśli, a może bym to skopiował i umieścił u siebie. Oczywiście nie jest to ani złe, ani dobre, tak po prostu wygląda ten świat i w mojej opinii fajnie, że cała branża idzie do przodu, bo ktoś u kogoś coś podpatruje i mamy to fajnie rozegrane. Tylko że z drugiej strony, jeżeli wszyscy będą robili to samo, no to znowu będzie takie to miałkie, no bo każdy będzie miał to samo. I na samym końcu przychodzi ten klient na taki profil i widzi, że u 65 fotografów mamy to samo, u 65 filmowców mamy to samo. I on gdzieś tam nagle zaczyna szukać kogoś, kto ma inaczej, no i go nie znajduje. I co w takiej sytuacji? No wybiera spośród tego, co jest. Ale to jest zupełny los, czy to będziesz ty, czy to będzie kto inny, a także mega istotne jest to, czy masz swoją stronę internetową gdzieś tam podaną w tym Instagramie, bo jeżeli taki człowiek wejdzie sobie na tą stronę i zobaczy, że masz stronę, jesteś normalną firmą, portfolio, o mnie, misja, ble, ble, ble i tak dalej, no to może się w dużej mierze zdecydować na ciebie.
I to wszystko, o czym mówimy w tym punkcie, tak naprawdę sprowadza się do naszej intencji, bo jeżeli czyjąś intencją jest prowadzenie kanału na YouTubie, bo mamy taką zajawkę, super, rób to. Jeżeli to jest twój pomysł na dywersyfikację, czyli znam się na tym, więc robię na ten temat kanał na YouTubie, więc będę potencjalnie mógł zarabiać jeszcze na przykład na współpracach z markami, z reklam, tak dalej. Super, rób to. Natomiast jeżeli twoją intencją jest pozyskiwanie klientów na usługi foto, wideo, prowadząc tego typu kanał na YouTubie czy Instagram, no to mam dla ciebie złą wiadomość. To nie będzie działać. Jeżeli chcesz robić kanał na YouTubie, który będzie ci pozyskiwał klientów, no to wypisz sobie 10 najczęstszych pytań, jakie zadają twoi klienci przed rozpoczęciem współpracy i odpowiedz na te pytania za pomocą takich filmów. Te filmy będą nudne, nie będą sexy, nie będą obchodzić nikogo z twojej branży, ale będą obchodzić wyszukiwarkę, której używają twoi potencjalni klienci, trafią na twój film, zobaczą, ok, ten gościu się zna na tym, odpowiada na moje pytanie, warto się jest do niego odezwać. Więc pamiętajcie o tym, że ta intencja jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i też druga rzecz, na którą się łapie w ogólnie rozumianym biznesie bardzo dużo osób czy firm, to jest to, że podpatrują innych i są przekonani, że skoro tamci inwestują w to coś, swój czas i swoje pieniądze, to to działa. I teraz mam taką bardzo fajną anegdotkę, która nie jest moja, tylko jest zasłuchana z innego podcastu. Podcast jest prowadzony przez konsultanta marketingu i sprzedaży B2B i on właśnie podał taki przykład, że przyszła do niego firma z branży IT i ta firma mówi: słuchaj, nasza konkurencja ma kanał na YouTubie, który robi wyświetlenia na setki tysięcy, ale to u nich żre, musi to być po prostu mega, my też tak chcemy. Po czym dosłownie po kilku dniach ta firma od tego kanału przychodzi do tego samego gościa i mówi: słuchaj, prowadzimy kanał na YouTubie, mamy ogromny ruch, setki tysięcy, ale to w ogóle nie działa. Co możemy z tym zrobić?
Czyli te wszystkie wyświetlenia, które widzimy niejednokrotnie pod zdjęciami czy też filmami, nie muszą oznaczać to, że nie wiadomo jak dany, w cudzysłowie, produkt konwertuje nam na sprzedaż.
Tak, najważniejsze jest to, aby wiedzieć, jakie są realne potrzeby i bolączki i problemy naszej grupy docelowej i dopasowywać nasze treści pod te konkretne osoby. A niestety nie pod to, że mam ochotę sobie zrobić recenzję, bo kupiłem nowy sprzęt XYZ, więc skoro już go mam, to zrobię unboxing, to może zrobię coś tam. I tak naprawdę przeznaczamy naprawdę dużo energii i czasu na coś, co potencjalnie nam po prostu biznesowo nic nie da.
No i rozwiązaniem tego problemu może być już wcześniej przeze mnie wspomniana strona internetowa, która pozwoli danemu klientowi przesiać wszystkich tych, którzy tą stronę internetową mają, a którzy tej strony internetowej nie mają, bo niestety większość z branży tej strony nie posiada, myśląc, że sam Instagram, YouTube, TikTok czy cokolwiek innego wystarczy do tego, by klient ich znalazł i skutecznie skorzystał z ich usługi. Otóż nie jest tak. Ponieważ na Instagramie niejednokrotnie nie jest napisane nic o tobie, jaką masz misję, nie jest pokazane dokładnie twoje portfolio, tylko gdzieś tam jakieś urywki, najpiękniejsze oczywiście. Nigdzie na Instagramie nie znajdziesz też opinii o swojej pracy, tylko i wyłącznie są komentarze do danego zdjęcia czy danego krótkiego wideo i to wszystko złoży się na to, że ci ze stroną internetową, oczywiście w odpowiedni sposób prowadzoną, w odpowiedni sposób zbudowaną, tych klientów będą pozyskiwać więcej i oczywiście zawsze tego klienta, to jest taka dobra rada, można poprosić o to, żeby po prostu jakąś opinię napisał o twojej pracy i również ją dzięki temu będziesz mógł umieścić na stronie internetowej, czego no w żaden sposób nie będziesz mógł zrobić na Instagramie. Możesz sobie dodać post i tak dalej, wrzucić, że o ten i ten napisał o mnie to i tamto.
No bo trzeba też sobie spojrzeć prawdzie w oczy, że niewiele osób wchodzi na profil na Instagramie, po czym skroluje posty na sam dół, czyli do pierwszego, do drugiego, do trzeciego, jaki został na tym profilu opublikowany i z wielką namiętnością i ochotą tego wszystkiego tam czyta, nie? Dlatego postawienie swojej strony, która będzie swojego rodzaju hubem, agregatorem ciebie jako twórcy, jako przedsiębiorcy, jest absolutnie istotne, ponieważ po pierwsze ty masz nad tą stroną 100% kontrolę. Konto na Instagramie możesz stracić z różnych powodów. Może ktoś się włamać, może być zhakowane, zbanowane, tak dalej, tak dalej. Po prostu nawet ta firma może paść. Cokolwiek może stać się na świecie. Ostatnie kilka lat nam pokazało, że naprawdę dużo rzeczy, na które nie mamy wpływu, może się stać na tym świecie. Więc postawienie swojej strony, którą kontrolujesz tylko ty i przede wszystkim strony, która jest widoczna w Google, po prostu przyniesie ci najprawdopodobniej znacznie więcej dobrego niż inwestowanie nie wiadomo ile czasu w swoje konto na Instagramie.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.